Dobry wieczór Państwu. To jest pierwszy wykład, mam nadzieję, że z serii wykładów online w ramach Koła Filozofii Nauki, którym bardzo gorąco chciałem podziękować za zaproszenie, jak i chciałem podziękować również Wszechnicy za pomoc w rozpowszechnieniu tego wykładu oraz za udostępnienie metod jego rozpowszechniania i powiedzmy bardziej profesjonalnej obsługi i nagrywania. Ja nazywam się Jan Kwapisz, jestem doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i chciałbym dzisiaj Państwu trochę powiedzieć o geocentryzmie, Einsteinie i co z tego dla nas w dzisiejszym świecie wynika. Tak. Coś się zepsuło ze slajdami, jak zwykle to bywa, złośliwej rzeczy martwych. Nie wiem, co się stało, przepraszam Państwa bardzo. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia co. Dobra, teraz się przełączałem, super. Przepraszam Państwa bardzo, ale coś się tutaj stało ze slajdami. No więc skoro będziemy mówić o geocentryzmie, więc pytanie pierwsze, jakie nam się nasuwa, czym właściwie ten geocentryzm jest? Więc jak Państwo na pewno wiecie, geocentryzm jest to taki pogląd kosmologiczny na to, że Ziemia znajduje się w centrum świata, a pozostałe obiekty ją okrążają. Jest to pogląd naturalny i zgodny z jak najbardziej codziennym doświadczeniem. Jak na przykład teraz wyjrzę tutaj przez okno, tu po prawej mam okno, to będę widział zachodzące słońce, które codziennie powtarza swoją wędrówkę po nieboskłonie. Niedługo wyjdzie księżyc i również będzie powtarzał tą wędrówkę. I jak już zauważyli starożytni, również pewne gwiazdy poruszały się po nieboskłonie i robiły to każdego dnia inaczej. Nazwali je planeteis, czyli wędrowcami. To, co my dzisiaj rozumiemy jako inne planety. Poza tym zauważyli, że też codziennie nocne niebo co prawda się zmienia i kręci, ale zawsze jest to samo. I te gwiazdy, które codziennie są te same, nazwali strefą gwiazd stałych. Ten model prosty, później rozwijany przez różnych, tłumaczy zarówno ruch prosty planet, czyli to, co obserwujemy, że planeta poruszy się w ten sposób po niebie, na przykład Wenus czy Mars albo Jowisz, tak, które najbardziej często widać na nocnym niebie, jak i ruch wsteczny, czyli że co jakiś czas planeta robi o coś takiego, taką pętelkę i to tutaj tą pętelkę to nazywam właśnie ruchem wstecznym. Mars robi to na przykład co 2 miesiące, jeśli dobrze się orientuję, to w tym roku, przepraszam, nie co 2 miesiące, co 2 lata, w tym roku od września do mniej więcej listopada będzie można obserwować ten ruch wsteczny Marsa. Czyli na przykład jak Księżyc się porusza w tą stronę, Wenus w tą, no to Mars będzie się poruszał w drugą stronę, przeciwnie do ruchu Słońca. To, co jest dla nas też ciekawe, jest to, że jest to całkiem popularny współcześnie pogląd. Według badań Instytutu Gallupa sprzed 20 lat i bardziej i nowszych badań wynika, że około 20% Amerykanów, 16% Niemców nadal w ten geocentryzm wierzy i uznaje go za pogląd na to, jakie jest miejsce Ziemi, Słońca i innych planet we Wszechświecie. No więc zanim przejdziemy do właściwego geocentryzmu, chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać nad innym zagadnieniem, mianowicie jaki kształt ma Ziemia. Tutaj, jak Państwo wiecie, różne też teorie się pojawiały w przeciągu nauki. Obecnie dawno już odrzucone teorie naukowe wracają do nas w postaci pseudonauki, na przykład Flat Earth Society. Notabene chciałbym Państwu opowiedzieć bardzo ciekawą historię związaną z ich wytłumaczeniem, dlaczego woda nie spada z dysku. Jest ono bardzo ciekawe i wydaje mi się pouczające. Mianowicie mamy ten dysk, i dookoła tego dysku jest wielki mur z lodu. Ten mur jest znacznie wyższy niż mur w Grze o Tron, w związku z czym nie dość, że woda nie może wyciekać z dysku, to jeszcze inni i nieumarli nie mogą do nas przyjść. Więc płaska Ziemia nie tylko tłumaczy wiele faktów, ale tłumaczy też, dlaczego nie widujemy nieumarłych na naszych ziemiach. Nie potrzebujemy smoków, żeby ich pokonać. Jednak okrągłość Ziemi była oczywista już dla starożytnych w związku z pomiarami Ziemi, na przykład pomiarami Ziemi przez Eratosthenesa. I święty Tomasz z Akwinu w swojej sumie teologicznej komentuje to następującym stwierdzeniem. Okrągłość Ziemi jest tak oczywista, że nie zamierzam tego nawet komentować. Swoją drogą warto podkreślić, że Tomasz z Akwinu był pierwszym teologiem chrześcijańskim, który powiedział, że istnienie Boga nie jest oczywiste i wymaga dowodu, który przedstawił, był to dowód mniej więcej z pierwszej przyczyny. Ja pozwolę sobie przedstawić też zdanie innego wybitnego naukowca, czyli mnie, a przynajmniej tak głęboko wierzę, wybaczcie Państwo mój brak skromności. Mianowicie mój dowód jest następujący. Byłem w Japonii, byłem w USA, spotkałem człowieka, który leciał z Japonii do USA i ja mu wierzę, więc jest to dowód z autorytetu, dowód też przyjęty na wiarę. Jak Państwo zobaczycie w naszym wykładzie, takie dowody z autorytetu jednak w nauce były niezmiernie ważne i przyczyniły się do utrwalenia geocentryzmu jako dominującej teorii przez ponad 2000 lat. Jak Państwo wiecie, Ziemia, jak już Państwu powiedziałem, ma kształt kuli, mniej więcej kuli, dokładnie i można powiedzieć elipsoidy obrotowej, czyli takiej delikatnie spłaszczonej kuli. Jak bardzo? 21 km spłaszczona jest ta elipsoida, czyli na biegunach jest mniejsza. To wynika z rotacji Ziemi względem własnej osi. Istnieją też pewne odchylenia od tej elipsoidy o około 100 metrów. Kształt ten jest opisywany tak zwaną geoidą, czyli powierzchnią grawitacyjnej, czyli powierzchnią, gdzie potencjał grawitacyjny jest taki sam, wyznaczony względem poziomu potencjału na poziomie morza. Jednak wyznaczenie jakiejś takiej matematycznej, jednej prostej reguły na kształt Ziemi nie jest takie proste i dlatego dzisiaj się mówi, że Ziemia jest tak zwaną quasi-geoidą, ale nie o tym jest ten wykład. No więc pytanie pojawia się, jakie miejsce ta Ziemia mogła zajmować w kosmosie. No więc pojawiły się dwie teorie. Jedna jest teoria geocentryczna. W pierwszej takiej bardziej dojrzałej postaci pojawiła się w pismach Eudoksosa z Knidos w IV wieku przed naszą erą, jako tak zwana teoria sfer homocentrycznych, która została przekształcona w teorię epicykli przez Hiparkosa z Nikei i rozwinięta przez Klaudiusza Ptolemeusza w II wieku naszej ery w traktacie Almagest, gdzie nadal te epicykle były dominującym, były najważniejszą częścią tej teorii. Drugą teorią była teoria heliocentryczna, między innymi Arystarch Samos, ale także Seleukos, co za niespodzianka z Seleucji, rozwijali tą teorię. Jak Państwo spojrzycie na daty, które nieprzypadkowo znalazły się na tym slajdzie, co prawda w wypadku teorii geocentrycznej mamy cyfry arabskie, w wypadku teorii heliocentrycznych cyfry rzymskie, ale te daty nie znalazły się na tym slajdzie przypadkowo. Chciałem Państwu pokazać, że obie te teorie są w zasadzie równie stare, jednak przez 2000 lat to tylko geocentryzm był tą jedyną prawdziwą teorią, która była w zasadzie dyskutowana czy rozważana. Teoria heliocentryczna była ewentualnie komentowana w poezji, jeśli dobrze pamiętam, i też w pismach Cycerona, na których notabene Kopernik inspirował się w swoim heliocentryzmie. W związku z tym pytanie, kto lub co wpłynęło na to, że ten geocentryzm stał się tak bardzo dominujący? ano wpłynął na nie autorytet Arystotelesa, nazywanego filozofem, czyli tym jednym filozofem, święty Tomasz Akwinu go tak nazywa, ze względu na autorytet, jakim był autor Arystoteles, dla średniowiecznych, ale też i dla wcześniejszych, ponieważ jako pierwszy tak naprawdę stworzył system biologiczny, jak i system, pełen system fizyki. Mianowicie to, co Arystoteles rozważał, Arystoteles, to co powinniście Państwo o nim wiedzieć, był mistrzem kompromisów i starał się łączyć przeciwstawne stanowiska w jedną spójną teorię. Mianowicie jedną teorią świata była teoria eleatów, która mówiła mniej więcej tyle, że świat jest stały, niezmienny, wieczny, idealny, uporządkowany, poddany prawom. I to widzimy na nocnym niebie, które za chwilę tutaj będę miał za oknem. To oni zaobserwowali i na tej podstawie to mówili. Też eleaci interesowali się matematyką. Z nimi związana była później sekta, później szkoła filozoficzna Pitagorejczyków. Zaś drugą przeciwstawną opinię wygłosił Heraklit, który powiedział, że nie można nigdy wejść do tej samej rzeki, wszechświat jest zmienny, co prawda poddany prawom, ale to zmienność jest postacią tego świata. I rzeczywiście jak spojrzymy na to, co się dzieje w naszym świecie, tym takim codziennym, to ta zmienność wydaje się być najbardziej stałą rzeczą, którą obserwuje. Więc Arystoteles połączył te dwa stanowiska i podzielił wszechświat na dwie części. Jedną jest część Ziemi, Ziemia i część z nią związana, czyli tak zwany świat podksiężycowy. I tutaj ten świat jest zmienny, jest niekoniecznie jest wieczny, jest taki, jaki my obserwujemy, czyli tą zmienność tutaj, czyli ta zmienność Heraklita objawia się u nas na Ziemi, zaś poza Ziemią jest świat nadksiężycowy, który jest wieczny, w którym panuje wieczny ruch, ale ten ruch musi być jednocześnie stały, w sensie, co prawda planety się poruszają, ale poruszają się w pewnym porządku, co zaobserwowali już starożytni, stąd też właśnie te sugestie eleatów. I w tym świecie nadksiężycowym działa pewien dodatkowy pierwiastek, którego nie mamy na Ziemi. Pamiętajcie o tym, że Grecy wierzyli w cztery żywioły, czyli powietrze, ogień, woda i ziemia. Zaś poza tą sferą Ziemi był dodatkowy pierwiastek, piąta esencja, można by go nazwać eter, który powodował ruch tego wszystkiego, tego idealnego świata nadksiężycowego. Ponieważ Arystoteles zaobserwował, że przyczyną ruchu jest przyłożenie siły, na przykład jak Państwo weźmiecie skrzynię, no to żeby ją poruszyć, to wiecie Państwo, że trzeba się namęczyć, a czasami w ogóle tej skrzyni się nie da podnieść, albo będą Państwa następnie bardzo bolały plecy. No więc Arystoteles mówi, świat jest wieczny i jest stały, ale z drugiej strony obserwujemy, że gwiazdy się ruszają. No więc jak te gwiazdy, jak to wszystko, co jest poza Księżycem, może się ruszać? Arystoteles podał, że musi być to ruch po okręgu, ponieważ okrąg ma tą symetrię, prawda, taką, i to jest symetria w przestrzeni. I musi być jeszcze symetria w czasie, w związku z czym prędkość poruszania się po okręgu musi być stała. Czyli mamy wieczny ruch o niezłamanej symetrii, czyli ruch po kole. Arystoteles podaje również argument, dlaczego Ziemia nie może się ruszać. Mianowicie Arystoteles wiedział, że Ziemia również jest kulą, a skoro jest kulą, to jest idealna, ma tą symetrię. A wiedział o tym również, że, znaczy zakładał również, że wszechświat zakładał również, że aby poruszyć ciało, trzeba przyłożyć siłę. Ponieważ przyłożenie siły złamałoby tą symetrię kuli, więc nie można nigdzie przyłożyć tej siły do Ziemi, co powoduje, że Ziemia nie może się ruszać. Czyli Ziemia musi być w jednym miejscu. Notabene Qumrun Wafa, czyli teoretyk teorii strun z Uniwersytetu Harvarda, podaje, że jest to pierwszy przykład zastosowania tak zwanej zasady złamania symetrii lokalnej, tak zwanego spontanicznego złamania symetrii lokalnej, czyli mechanizmu Higgsa, który obecnie tłumaczy masy części cząstek elementarnych i w swojej idei filozoficznej jest to ten sam argument, którym posłużył się Arystoteles i tym, którym posłużył się Higgs w swoich pracach. Znalazłem to w jego wykładach i uznałem, że jest to bardzo ciekawe, żeby Państwu pokazać, że pewne idee wypracowane już w starożytności, co do swojej filozoficznej, co do tego, jakie są filozoficznie, są identyczne z tym, co my widzimy dzisiaj. Jednak matematyka jest zupełnie inna i w związku z tym aplikowalność tego jest zupełnie inna. Więc w związku z tym system Ptolemeusza jest zastosowaniem filozofii Arystotelesa do kosmosu. On próbował zrozumieć, jak ten nasz kosmos wygląda, jeśli założymy te zasady Arystotelesa. Więc orbity muszą być koliste, ruch jednostajny. No dobrze, no ale jeśli coś taki zbudujemy system, to niespecjalnie nam cokolwiek wyjdzie, będzie to kompletnie niezgodne z doświadczeniem, jakie było obserwowane, bo był obserwowany na przykład ten ruch wsteczny, o którym Państwu mówiłem. No więc, aby to wytłumaczyć, Ptolemeusz i Hiparch przed nim założyli, że istnieją tak naprawdę dwa okręgi, po których poruszają się planety. Po pierwsze istnieje okrąg taki duży, nazywany deferentem, po którym porusza się środek tego drugiego okręgu i po tym okręgu drugim krąży planeta. I ten okrąg, po którym krąży planeta, ten okrąg, który krąży i po którym krąży planeta, nazywany epicyklem. I to właśnie epicykle tłumaczą ruch wsteczny planet. Teraz to, co Ptolemeusz zauważył, że Słońce i Księżyc nie mają epicykli. Dziwne, prawda? Co jeszcze ważne, Ptolemeusz poustawiał planety w kolejności i były planety, które były bliżej Ziemi niż Słońce. To był Merkury i Wenus. Następnie było Słońce, Księżyc i dalej planety zewnętrzne. Możecie Państwo zobaczyć to na tytułowym slajdzie tego wykładu, jak to dokładnie Ptolemeusz poukładał. I teraz zauważmy, że okres obiegu deferentu dla planet wewnętrznych ma tyle, ile jeden rok gwiazdowy, no czyli 365 dni. Dla planet zewnętrznych jest on różny. Z kolei okres obiegu epicyklu dla Merkurego i Wenus wynosi odpowiednio 88 dni i 225 dni, zaś dla pozostałych planet dokładnie jeden rok ziemski. A jeszcze pytanie, jak wyjaśnić strefę gwiazd stałych? Ano, ona się obraca przez ten cykl 24-godzinnym, tak jak my obserwujemy to na niebie, czyli ona się co prawda porusza, ale co wieczór jest taka sama. W takim mechanicystycznym obrazie świata później w średniowieczu i późniejszych wyobrażeniach wyobrażam sobie, że tam są anioły, które poruszają takimi przekładniami, które powodują poruszanie się tej strefy gwiazd stałych. No więc, ale okazuje się, że ten system, który Państwu opisałem, nie opisuje dokładnie sytuacji i trzeba wprowadzić jeszcze dodatkowy parametr, mianowicie ekwant, który powoduje, że co prawda planety poruszają się wobec tego środka deferentu, którym mniej więcej jest Ziemia, po kole, jednak nie poruszają się jednostajnie wobec tego środka. W związku z czym wprowadzamy drugi punkt, nazywany ekwantem, wobec którego planety poruszają się w sposób jednostajny. Czyli nie istnieje jeden punkt, wokół którego one poruszają się i jednostajnie, i po ruchu kolistym. W związku z tym ta piękna symetria, którą Arystoteles wymyślił, tego ruchu kolistego, tego wiecznego ruchu, jest zaburzona, ponieważ nie dzieje się ta symetria wobec jednego punktu, a wobec dwóch punktów. Zapamiętajcie to, proszę Państwa, bo okaże się to być później ważne dla Keplera. I pytanie, czy można coś z tym ekwantem zrobić, bo cała reszta systemu jest matematycznie piękna, zgodna z tym, co mówi mówi Arystoteles. No więc Kopernik, zainspirowany Arystotelesem, powiedział, czy można usunąć ekwant. No, okazuje się, że w systemie tym ptolemejskim nie da się. Ale jeśli wprowadzi się, Słońce się zatrzyma, a ruszy się Ziemię, wtedy ekwant można usunąć. I w modelu Kopernika, który znamy jako model heliocentryczny, nadal ruchy są jednostajne i kołowe wokół centrum Wszechświata. Centrum Wszechświata jest mniej więcej w okolicach Słońca. Dla Kopernika nie było to dokładnie Słońce, były to mniej więcej jego okolice, bo każda planeta miała jak gdyby ten środek obrotu w innym, trochę w innym punkcie, więc stąd ten pomysł, że mniej więcej w okolicach Słońca. Ziemia obraca się wokół własnej osi, aby wyjaśnić ruch wsteczny oraz wyjaśnić ruch gwiazd stałych. Ale model ten, żeby zgadzał się z doświadczeniem, nadal potrzebuje epicykli, co w mniejszej ich ilości niż u Ptolemeusza. Tak naprawdę nie wiadomo, ile epicykli wymaga model Kopernika. Są na ten temat debaty wśród filozofów nauki. Jednak te epicykle są znacznie mniejsze niż u Ptolemeusza, czyli wydaje się, trochę jesteśmy bliżej tego, co byśmy sobie wyobrażali. I jest on opisany w 1543 roku De Revolutionibus Orbium Celestium. Podaję Państwu tą datę nieprzypadkowo. Po pierwsze dlatego, że mniej więcej wtedy był Sobór Trydencki, czyli reakcja Kościoła na kontrreformację. Mniej więcej w tym czasie się działa. Notabene Sobór Trydencki w zasadzie nie zajął się teorią Kopernika i reformą kalendarza, jak się uważa powszechnie. Prace Kopernika zostały dostrzeżone przez Kościół znacznie później. W związku z tym, że były jak na obecne czasy bardzo technicznym i językiem, napisany językiem dla specjalistów. Jednak ta teoria ma pewne problemy, które zostały tak naprawdę najpełniej sformułowane przez Tychodę Brahe, czyli najwybitniejszego astronoma żyjącego pokolenie po Koperniku, korzystającego z gołego oka, bo on ostatnim astronomem, który prowadził tego typu obserwacje przy użyciu gołego oka. I wypunktował i przedstawił listę zarzutów wobec tej teorii. Mianowicie, po pierwsze, jaka siła porusza Ziemię w ramach fizyki Arystotelesa? To jest kompletnie niejasny fakt. Trzeba byłoby zanegować te podstawy Arystotelesa. Pamiętajcie Państwo, że Arystoteles to jest filozof przez duże F, największa powaga w tamtym świecie. Po drugie, nie zaobserwowano efektu paralaksy. Jest to efekt związany z tym, że jeśli Ziemia w zimie jest tutaj, a latem jest tutaj, to strefa gwiazd stałych powinna być trochę przesunięta w tych dwóch przypadkach. I w związku z tym taki efekt nazywamy paralaksą i powinien być on zaobserwowany. Jednak nie został zaobserwowany. Zaraz Państwu powiem, kiedy był zaobserwowany. Był zaobserwowany 300 lat po śmierci, po wydaniu dzieła przez Kopernika. No, do czego zaraz dojdziemy. Model Kopernika nie przewiduje lepszego opisu ruchu planet niż model Ptolemeusza i nie ma zasadniczo znacznie mniejszej ilości parametrów niż model Ptolemeusza. Z tego co pamiętam, mniej więcej się mówi, że model Kopernika miał około 60, model Ptolemeusza około 80, więc jest to porównywalna liczba. Jednak to, co Tychode Brahe powiedział, że teoria Kopernika jest znacznie bardziej atrakcyjna logicznie, ponieważ wszystkie planety poruszają się w ten sam sposób. Bo na przykład u Ptolemeusza niektóre mają epicykle, inne nie mają epicykli. Jakoś te epicykle mają jakieś dziwne zależności, synchronizację ze Słońcem. Tego już Państwu nie przedstawiałem, ale jest on znacznie prostszy logicznie i ta prostota logiczna jak gdyby uwiodła kolejne pokolenia badaczy, żeby jednak ten heliocentryzm uznać. Czyli nie eksperyment. Na razie jeszcze nie eksperyment, a ta prostota logiczna tego wywodu. Mimo faktu, że matematycznie obliczenia w teorii Kopernika były znacznie trudniejsze, ale założenia wydawały się ludziom znacznie piękniejsze. Zresztą Tycho de Brahe zaproponował na wzór Kopernika swój model, mianowicie Ziemia znowu jest w środku Wszechświata, jednak teraz tylko Słońce obiega Ziemię, a wszystkie pozostałe planety już krążą wokół Słońca. Jednak jak Państwo widzą, żeby sformułować bardziej nowoczesny pogląd, trzeba było pokusić się na odrzucenie Arystotelesa. I ten krok wykonał Kepler, który odrzucił na podstawie obserwacji Tycho de Brahe, skonkludował, że orbita Marsa nie jest orbitą kołową, lecz jest orbitą bardzo delikatnie eliptyczną. Zresztą pytanie, czy Tycho de Brahe o tym wiedział i postanowił zataić te wiadomości, czy też nie zauważył tego w swoich notatkach. To jest, myślę, ciekawe pytanie, na które odpowiedzi nie znam. Więc jeśli nie okręgi, no to elipsy. I jeśli to odrzucamy, no to odrzućmy również drugie założenie, czyli jednostajnej prędkości. Jak już iść, to już totalnie wszystko odrzucimy. Pytanie jeszcze jest, czym jest elipsa? Elipsa to jest taka śmieszna figura, która posiada dwa punkty, tak zwane ogniska. Takie, że odległość każdego punktu elipsy od ognisk, od sumy, suma odległości od ogniska 1 i ogniska 2 do każdego punktu elipsy jest stała. Możecie sobie Państwo narysować elipsę, jeśli wbijecie dwie szpilki, zaczepicie o nie sznurek, taki trójkąt ze sznurka, o te dwie szpilki na sztywno, na końcu trzeciego tego części tego trójkąta umieścicie długopis, czołówek i pociągniecie tak, żeby ten sznurek był naprężony, to wtedy Państwo narysujecie elipsę. No więc Kepler powiedział, że planety poruszają się po elipsach, a Słońce znajduje się w jednym z ognisk. I teraz już nie jest tak, że tak jak u Kopernika, za każdym razem to centrum tego okręgu było w innym punkcie, o ile tutaj Słońce znajduje się w jednym dokładnie punkcie dla każdej planety, w związku z czym ten system jest znacznie bardziej elegancki. Po drugie, co prawda Kepler odrzucił postulat o jednostajnym ruchu, jednak nieco go zmodyfikował, a nie odrzucił go w całości. Powiedział, że prędkość polowa planet jest stała. Czyli jeśli Państwo, jak Państwo spojrzycie na rysunek na dole prezentacji, to taka figura zakreślana przez tą planetę krążącą w danej jednostce czasu jest stała, czyli pole tej figury jest stałe w danej jednostce czasu, czyli dA po dt równa się konstans. I po trzecie związał on okres obiegu z wielką płosią elipsy, czyli tym jak gdyby dłuższym promieniem elipsy, co wyjaśniało, dlaczego planety dalej poruszały się wolniej. Jeszcze sformułował tak zwane czwarte prawo związane z bryłami idealnymi Platona. Jednak po odkryciu Urana okazało się, że on kompletnie nie przystaje do tego prawa i że to prawo jest takim, powiedzmy, szczęśliwym zbiegiem okoliczności lub to, co my dzisiaj w fizyce nazywamy symetrią przypadkową. Spójrzmy na dowody na teorię Kopernika. Mianowicie już w rok po pracach Keplera Galileusz odkrył pierwsze obiekty, które nie orbitowały wokół Ziemi. To było dla wszystkich jasne, że nie orbitują. Mianowicie odkrył cztery księżyce: Jowisza, Ganymedes, Io, Europę i Kalisto. I one orbitowały wokół Jowisza, co zaburzało ten system ptolemejski, gdzie wszystko orbitowało wokół Ziemi. Po drugie, również Galileusz w 1612 odkrył fazy Wenus i Merkurego, czyli podobne zachowanie jak naszego księżyca w trakcie miesiąca księżycowego, czyli pełnia, nów i kwadry. Jednak to były pewne pośrednie dowody raczej przeciwko Ptolemeuszowi niż za Kopernikiem. I pomiar paralaksy, o którym Państwu wspominałem, który był koronnym dowodem na udowodnienie hipotezy Kopernika, Kopernik musiałby żyć ponad 300 lat, żeby dożyć tego pomiaru, bo to jest 1839 rok. zaś obrót Ziemi wokół własnej osi został udowodniony poprzez Foucault przy użyciu tak zwanego wahadła Foucault, i to wahadło wahało się wraz z, zmieniało oś swojego wahania. Nazywamy tą zmianę efektem Coriolisa. I to jest jeszcze 12 kolejnych lat. Więc do tamtego czasu teoria Kopernika można było traktować jako hipotezę naukową. Po tych 300 latach dopiero stała się teorią naukową z prawdziwego zdarzenia. Jednak za chwilę, jak Państwo się przekonacie, chwilę po tym odkryciu teorii został zadany również kolejny cios z kolei przez Einsteina, ale nie uprzedzajmy faktów. Spójrzmy jeszcze na to, jak ten wszechświat miał wyglądać. Mianowicie, jak Państwo spojrzycie tutaj na okresy obiegów, które Państwu wypisałem, i przypomnijcie sobie Państwo dane, które Państwu podałem dla epicykli i deferentów, to zauważycie Państwo, że epicykle planet wewnętrznych są identyczne z okresami obiegów, zaś deferenty planet zewnętrznych są identyczne z okresami obiegów. No co może być dowodem, że Wenus jest bliżej Słońca niż Ziemia i vice versa. Jednak, czyli widać, że jednak w tych obserwacjach Ptolemeusza trochę prawdy było i w jego teorii jednak trochę też tej prawdy się działo, ponieważ te okresy się zgadzają bardzo dokładnie. Jednak, aby wyjaśnić prawa Keplera, musimy zajrzeć trochę głębiej w fizykę i musimy się cofnąć do epidemii, wielkiej londyńskiej epidemii w 1666 roku, kiedy to młody student Cambridge, później Sir Isaac Newton, nie miał komputera, nie mógł brać udziału w wykładach zdalnie, w związku z czym zaszył się na wsi u swojego wujka i w trakcie tej przymusowej kwarantanny wymyślił rachunek różniczkowy i całkowy, który jest podstawą sformułowania zasad Newtona. W związku z tym, że obecnie mamy sytuację, jaką mamy i słuchacie Państwo tego wykładu zdalnie, życzę Państwu równie wielkich sukcesów jak Newtonowi. I tak robiąc małą dygresję, naprawdę warto, myślę sobie, wykorzystać ten czas na zgłębianie swoich zainteresowań, na które zazwyczaj nie było czasu, bo kto wie, do czego nas to doprowadzi. Być może do tytułu rycerskiego, a może i nawet dalej. Spójrzmy teraz na te prawa Newtona. Prawa Newtona w jakim stopniu opierają się na zasadzie względności Galileusza, który powiedział, że każdy układ odniesienia jest równouprawniony, czyli już nie siła powoduje zmianę prędkości, ale układy odniesienia poruszające się względem siebie są równouprawnione, czyli na przykład równie uprawnioną sytuacją jest powiedzenie, kiedy ja stoję na peronie i pociąg jedzie, powiedzenie, że ja stoję, a pociąg jedzie. Z kolei pociąg może powiedzieć, no ja stoję, a ten człowiek się porusza. Co prawda dosyć dziwnym ruchem, no ale się porusza. Więc siła, no bo to, czy przykładamy siłę, to my wiemy, czy przykładamy siłę, więc siła nie może być związana z prędkością i Newton w drugiej zasadzie związał siłę z przyspieszeniem. Jednak przy pierwszej zasadzie, która miała być zasadą względności Galileusza, nieco namajstrował i założył, że z tej zasady względności, czyli tej równoważności tych układów odniesienia, wyprowadził wniosek, że czas w każdym punkcie przestrzeni jest taki sam i się w żaden sposób nie transformuje. Czyli istnieje czas absolutny, który, kiedy każdy z Państwa spojrzy na swój zegarek, to każdy z Państwa o tej samej godzinie zobaczy siódmą. No oczywiście modulo strefy czasowe, no ale pomijając ten prosty fakt, to każdy z Państwa powinien zobaczyć to sam na swoim zegarku. To zapostulował Newton. Z tego wynika, że prędkość światła, tak naprawdę prędkość graniczna, jaką mogą osiągnąć planety lub cząstki, jest nieskończona i przez przypadek tą prędkością nazywamy prędkość światła. Więc ta zasada z tym absolutnym czasem, można ją nazwać zasadą względności Newtona, to Państwu napisałem tą transformację układów współrzędnych. Tak jak już Państwu wiem, druga zasada to jest, że siła jest proporcjonalna do przyspieszenia. Tutaj również ją Państwu napisałem. Na pewno byliście Państwo nieukatowani w szkole. Trzecia zasada to jest tak zwana zasada akcji-reakcji, o której nie będę wspominał, bo nie jest nam ona do niczego potrzebna w tym wykładzie. Newton sformułował również prawo powszechnego ciążenia, w którym już nie dość, że odrzucił prawo siły Arystotelesa, to jeszcze odrzucił założenie, że na Ziemi panują te same prawa, co w kosmosie. Czyli ostatecznie odrzucił autorytet filozofa, który przez 2000 lat był powszechnie akceptowany jako największa powaga intelektualna, która kiedykolwiek żyła. Święty Tomasz Akwinu chyba nawet postulował, żeby Arystoteles był jednym z niższych pogan, którzy byli zbawieni. Ale to może też na inną okazję. I to, co Newton zaproponował, podobno jak mu spadło to jabłko, kiedy siedział pod jabłonią, że wszystkie ciała, niezależnie od tego jakie, przyciągają się siłą grawitacyjną, która zależy od iloczynu ich mas i od ilorazu kwadratu ich odległości. I każde z ciał się przyciąga taką siłą i oczywiście istnieje pewna stała proporcjonalność. Z tego prawa, jeśli połączymy je z drugą zasadą dynamiki Newtona, można wyprowadzić prawa Keplera dla ruchu względnego planet, czyli jaki jest ruch względny planety wobec Słońca. Można z tego prawa wyprowadzić zachowanie się pocisków armatnich i wiele, wiele, wiele więcej. Czyli Newton podał nowe dwie uniwersalne zasady, które pozwoliły opisać wszechświat w nowy sposób i powiedział, że w kosmosie powinny panować te same prawa, co panują na Ziemi. Mimo faktu, że Arystoteles temu zaprzeczał. No ale pytanie, jak jeszcze tutaj powiedzieć, że Słońce jest nieruchome? No, tutaj pomysł Newtona jest bardzo prosty. Słońce jest tak ciężkie, że w zasadzie się w ogóle nie porusza, bo ta siła to w zasadzie na nim nie działa. Czyli jak gdyby, jeśli weźmiemy masę nieskończoną, no to nieważne jak bardzo będziemy to pchać, no to i tak się nie poruszy, no bo przypominam Państwu, że F równa się M razy A, czyli przyspieszenie jest proporcjonalne do siły i tutaj jeszcze mamy tą masę, więc jeśli podzielę F przez masę, to jeśli ta masa jest wielka, no to będzie A będzie bardzo małe. No więc Słońce jest w zasadzie nieruchome, ono tak jak się w naszym układzie słonecznym się obserwuje, to ono się troszkę tam porusza. Na przykład centrum oddziaływania Słońca Jowisza wypada gdzieś poza Słońcem, jako, czyli ten punkt, który jest tym centrum, wokół którego zachodzi ten ruch względny, wypada trochę poza powierzchnią Słońca. No dobrze, ale kiedy Newton świętował swoje największe sukcesy, co prawda już w grobie, kiedy potwierdzono paralaksę, potwierdzono heliocentryzm, to nie minęło 50 lat, kiedy pojawiły się nowe problemy fizyki i potrzebny był kolejny przewrót, tym razem dokonany przez Alberta Einsteina, który wrócił do pierwotnej postaci zasady Galileusza i wykazał, że z tej zasady, jeśli przyjmiemy ją jako podstawową zasadę fizyki, w żaden sposób nie wynika absolutny czas, że czas może się transformować, tak samo jak transformowaliśmy przestrzeń, tutaj tą transformacją Galileusza. I w związku z tym istnieje pewna prędkość graniczna, która jest największą prędkością, z którą mogą poruszać się cząstki. I przypadkowo zresztą, jak się okazało, z tą prędkością właśnie porusza się światło. Wynika to dokładnie z tego, że światło jest cząstką bezmasową. Cząstki bezmasowe powinny poruszać się z prędkością światła. to, co Einstein powiedział, że skoro zasada względności Galileusza jest tą podstawową zasadą fizyki, to tak to spór między heliocentryzmem a geocentryzmem jest tak naprawdę sporem o układ współrzędny. Bo możemy sobie stworzyć taki układ współrzędnych, gdzie Ziemia będzie nieruchoma, a Słońce będzie ruchome. I vice versa, możemy stworzyć układ współrzędny, w którym Słońce będzie nieruchome, a Ziemia będzie ruchoma. I w tym układzie Kopernika, jak można by go nazwać, planety mają tą własność, że poruszają się po tych elipsach. A w układzie Ptolemeusza, no to ten ruch wokół Ziemi to wygląda jakoś coś takiego mniej więcej. To jest taki ruch bardzo skomplikowany. Jeszcze na to nachodzą te różne kwanty, epicykle. Więc po prostu Ptolemeusz wybrał gorszy układ współrzędny. Jednak pytanie, czy możemy tak naprawdę w ten sposób postąpić? Ano, nasz układ słoneczny nie jest jedynym układem. Mamy galaktyki, mamy inne układy słoneczne, czarne dziury i tak dalej. Wszechświat nasz jest być może nawet nieskończony. W związku z tym taki układu współrzędnych dla całego Wszechświata, gdzie Słońce będzie unieruchomione, wprowadzić się nie da. To wtedy okazuje się, że taki układ jest jak gdyby układem niepoprawnie zdefiniowanym w teorii już grawitacji Einsteina, o której nie będę tutaj bardzo wspominał, ale intuicyjnie wynika to z tego, że w kosmosie nie ma środka i wszystko porusza się względem siebie. Notabene, taka ciekawostka, w ogólnej teorii względności Einsteina, gdyby istniał środek Wszechświata, wokół którego wszystko by się obracało, mówi się, że Wszechświat miałby moment pędu względem jakiegoś punktu, to wtedy można by powrócić do przeszłości, zabić własnego dziadka i nigdy się nie narodzić, więc może dobrze, że ten nasz Wszechświat nie jest helio czy tam jakiś punktocentryczny, bo prowadziłoby to, myślę, do pewnych komplikacji naszego życia. A jak Państwo na pewno wiecie, jeśli ludzie mogą coś zrobić, to na pewno to zrobią. Wystarczy dać im odpowiednią ilość czasu. Więc pytanie, czemu ja w ogóle Państwu o tym opowiadam? Opowiadam o tym Państwu dlatego, że rewolucja kopernikańska, czyli to, czego dokonał Kopernik, nie leżało w samym modelu, który stworzył, który, tak jak Państwu powiedziałem, istniał już od 2000 lat z górą, lecz to odwaga Kopernika polega nie na modelu, lecz na sprzeciwieniu się Arystotelesowi i wszystkim badaczom przez ostatnie 2000 lat i pokazaniu, że należy opierać się w swoich badaniach na dowodach, na twierdzeniach, a nie na autorytecie filozofa. I Kopernik pokazał nam, jako ludziom, że błędne założenia, które czynił Arystoteles, jak dzisiaj wiemy, oczywiście nie winię Arystotelesa za to, że miał do dyspozycji to, co miał. Błędne założenia prowadzą do błędnych wniosków, a ludzie, kiedy raz jest przeprowadzone rozumowanie, nie próbują go powtórzyć od początku, sprawdzając założenia, a jedynie trzymają się wniosków, co prowadzi do trzymania się złych schematów, które są niepoprawne. I chyba nie muszę Państwa przekonywać, że w dzisiejszym świecie dzieje się to samo. Więc myślę, że powinniśmy docenić dzieło Kopernika właśnie dlatego, że on jako pierwszy pokazał nam, że można inaczej, że nieważne jaki wielki tytuł naukowy ktoś ma, zawsze na końcu liczą się dowody, fakty. No w matematyce liczą się twierdzenia, liczą się kto jakie założenia czyni i co z tego wyprowadza i czy robi to poprawnie, a nie ile tytułów, ile doktoratów honoris causa ma przed swoim nazwiskiem. I to, co Kopernik jeszcze nas nauczył, że hipotezy naukowe powinny nie tylko wyjaśniać istniejące fakty naukowe, ale także przewidywać nowe, w tym wypadku na przykład paralaksy albo ruchy Ziemi. I często na potwierdzenie swoich badań można czekać całe życie. Kopernik no, musiałby czekać znacznie dłużej niż całe życie, zwłaszcza, że pewnie średnia wieku w tamtych czasach było 40 lat. Dlatego myślę, że można śmiało powiedzieć, że rewolucja kopernikańska, rozumiana jako ta rewolucja przeciwstawienia się autorytetom i zrozumienia, że nauka nie jest o autorytetach, a jest o faktach, jest największym osiągnięciem cywilizacji europejskiej i powinniśmy być dumni z tego, że właśnie w Polsce narodziła się ta myśl, że właśnie w Polsce narodziła się ta myśl. Żeby Państwu pokazać, że ta rewolucja nadal trwa, postanowiłem przedstawić dwa badania swoich kolegów, z którymi miałem przyjemność albo współpracować, albo korespondować, albo rozmawiać o tych badaniach, które prowadzone są w różnych miejscach na świecie, w których dalej podważa się założenia, które uznajemy za fundamentalne, szuka się nowych faktów i nowych wniosków. Mianowicie dzisiaj w fizyce wielkim problemem jest, jak połączyć teorię względności z mechaniką kwantową. Jedną z takich modyfikacji zaproponował Petr Hořava, zresztą Czech, obecnie profesor na Uniwersytecie w Berkeley. Zaproponował, że w wysokich energiach, tych, które są niedostępne naszemu poznaniu, zasada Einsteina nie obowiązuje, lecz obowiązuje zasada Newtona, czyli ta, gdzie ten czas jest absolutny. Dokładniej to oznacza, że to może dla bardziej zaawansowanych, że symetria dyfeomorfizmów teorii względności jest łamana do symetrii dyfeomorfizmów przestrzennych. Jest to artykuł sprzed 10 lat, w którym Petr Hořava pokazuje, że jeśli się założy taką dziwną symetrię, której prędkość światła dla wysokich energii staje się znowu nieskończona, tak jak u Newtona, to wtedy grawitację można połączyć z mechaniką kwantową, czego normalnie wykonać się nie da. Tu zostawiłem Państwu, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany tym artykułem, to tutaj zostawiłem referencję. Wystarczy ją wpisać w internet i wtedy się znajdzie. Wystarczy tylko cyferki wpisać, nie trzeba archive wpisać, to też się znajdzie ten artykuł. Jest on publicznie dostępny, ponieważ fizycy mają taką przyjemność, własność, że lubią publikować swoje artykuły za darmo na tak zwanych serwisach preprintowych, którym głównego przedstawicielem jest archive, ponieważ wierzymy w wolność nauki. Ale dość tych dygresji. Drugim takim zespołem, który też odrzuca pewne postulaty, które są przyjęte powszechnie za Einsteinem, jest zespół, jest Andrzej Dragan i Artur Eckert. Oni w zeszłym roku zaproponowali, że jeśli w teorii Einsteina względności dopuścimy obiekty poruszające się szybciej niż światło, to można wtedy wyprowadzić mechanikę kwantową bezpośrednio z teorii względności. Czyli wszystkie te prawdopodobieństwa, które pojawiają się w mechanice kwantowej, będą wynikać z takich dziwnych transformacji układów współrzędnych, gdzie są zaangażowane cząstki poruszające się szybciej niż światło. Tu również zostawiłem Państwu referencję do tego artykułu. Więc tak jak Państwo widzicie, rewolucja kopernikańska trwa i nie dajmy się zdławić tym autorytetom, często naukowym, które mówią coś, co mówią, ale szukajmy, sprawdzajmy, badajmy, sięgajmy do źródeł i próbujmy uczynić ten nasz świat lepszym miejscem, mimo tego, że często trzeba czekać na to 300 lat. Ja bardzo liczę na to, że Petr Hořava, Andrzej Dragan, Artur Eckert doczekają swoich osiągnięć, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach przy postępie medycyny i biotechnologii bardzo możliwe jest, że będą żyli znacznie dłużej. Ja również dzisiaj opublikowałem nowy artykuł. Mam nadzieję, że okaże się on być przełomowy i również doczekam jego potwierdzenia, być może za te 300 lat. Z tą uwagą chciałem Państwu podziękować. Teraz jeśli chodzi o pytania. Pytania, tak jak było mówione, można zadawać w komentarzach. Ja postaram się odczytać te komentarze. Wyjdę z tego i będę czytał pytania Państwa. I też mam nadzieję, że będę miał tutaj pomoc. z tymi pytaniami. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jeśli Państwo chcecie zadać te pytania, to prosiłbym o pisanie na czacie. Zaraz spojrzę na YouTube'a. Niestety internet nie jest taki szybki, jak się prowadzi transmisję. Też mam nadzieję, że będę miał tutaj pomoc z tymi pytaniami. Okej, dobra, już patrzę na komentarze. Pierwszy komentarz. Wydaje mi się, że geocentryzm był taki popularny, ponieważ Arystoteles to, ponieważ ta teoria została rozpropagowana przez samego Arystotelesa, a do jego prac powołano się w późniejszym czasie od celebryta. No, ciężko się z tym nie zgodzić. Witam, tutaj pozostało powiedziane hello i spoko, luz. Bardzo się cieszę, że ktoś mnie wita. Witam, czy będzie coś o płaskiej Ziemi? Wydaje mi się, że ten temat, wspomniałem o tym temacie, jednak jak Państwo wiecie, te dowody na kolistość Ziemi są znacznie wcześniejsze niż dowody na ten heliocentryzm. No i biorą się na przykład z obserwacji horyzontu, czy z obserwacji tego wyłaniania się żaglowca, a także, jeśli się nie mylę, z takiego bardzo sprytnego eksperymentu przeprowadzonego bodajże przez Eratosthenesa, gdzie obserwował on Słońce, czas, w którym Słońce jest w zenicie w jednym punkcie, czas, w którym jest w drugim punkcie, i wtedy na podstawie takiej triangulacji był w stanie i znał odległość między tymi dwoma punktami, na podstawie tej triangulacji był w stanie wyznaczyć nieco promień Ziemi. Ja również witam wszystkich, witam młody Miodek, bardzo miło. Mam nadzieję, że mówisz tak dlatego, że tłumaczysz podstawy. No staram się, może będzie się trivium, nie wiem co ma ktoś na myśli mówiąc trivium. Oglądający jeszcze pomyślą, że jesteśmy nienormalni, więc opuśćmy rzut typu determinanta, okażmy szacunek prelegentowi, to może nie pytanie. Koniec żartów. Czy Słońce nie powinno być za Księżycem? Księżyc jako granica dwóch światów, dlaczego jest zmienny, a Słońce jest zbudowane z eteru? Jeśli dobrze rozumiem, w tych teoriach, powiedzmy, takich pierwotnych, to Słońce było zbudowane z ognia, nie było zbudowane z eteru, to eter był tym, co napędzało ten ruch. Księżyc rzeczywiście był tą granicą między tymi dwoma światami, ale już starałem się nie zagłębiać tak głęboko w tą kosmologię Arystotelesa, jest ona mocno czasami też mistyczna, więc ciężko mi zrozumieć, co miał na myśli. Jest jakiś wzór na obliczanie odległości orbit planet, to jest reguła Titiusa-Bodego, jak tutaj ktoś odpowiedział. Co ciekawe, według tego wzoru, tam gdzie jest pas planetoid, powinna znajdować się planeta. Rzeczywiście odkryto taką regułę, która mówi o tym, że kolejne planety układają się w ramach takiej reguły Titiusa-Bodego. W ten sposób odkryto Urana, właśnie patrząc mniej więcej w tym miejscu, gdzie powinien być Uran, więc Uran został odkryty chyba w ten sposób. A z kolei Neptuna odkryto, ponieważ badano zaburzenia orbity Urana. I wydawało się też, że Plutona odkryto w ten sposób, że badano zaburzenia orbity Neptuna, ale okazało się, że Pluton jest zbyt mały, żeby zaburzać tą orbitę, a masa Neptuna po prostu była niedoszacowana przez wiele, wiele lat. I rzeczywiście na początku XX wieku odkryto planetę między Marsem a Jowiszem, która powinna być w tym miejscu według tej reguły. i szumnie nazwaną kolejną planetą. Jednak okazało się, że jest to obiekt zbyt mały, aby być planetą i dlatego nazwano go planetoidą. Jest to planetoida Ceres. Obecnie Unia Astronomiczna w 2006 roku również zdegradowała Plutona do statusu planety karłowatej, tak samo jak Ceres i parę jeszcze innych planet z pasa asteroid, a także z pasa Kuipera, który jest za Neptunem. Czy są tu jeszcze jakieś pytania? O, czy mógłby Pan omówić kwestię tak zwanej osi zła w kontekście mikrofalowego promieniowania ewentualnie? Nie wiem, co to jest oś zła. Niestety też tego nie wiem, przyznam się szczerze, więc się nie odniosę. Kopernik jeszcze podał przykład pewnego gwiazdozbioru, który był widoczny z Włoch, a nie z Polski, jako dowód na kulistość. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe i taki argument mógł być użyty. Co jeszcze twoim zdaniem jest najważniejsze w przekonywaniu ludzi przeciwko teoriom spiskowym, na przykład na przykładzie płaskoziemców? To, co mi się wydaje, że jest ważne w przekonywaniu ludzi przeciwko teoriom spiskowym, jest po pierwsze okazywanie im szacunku, nie mówienie do nich z góry, bo to się często źle kończy, bo oni się zasklepią w swoich problemach, znaczy w swoich teoriach i nie będą próbowali tego zbadać. A po drugie, wydaje mi się, że powinniśmy dać im samemu zbadać to zagadnienie, czyli dać im do ręki narzędzia, czyli na przykład w wypadku płaskoziemców, prawda? Należałoby wsadzić ich w samolot i oblecieć razem z nimi Ziemię. No może to w tym wypadku jest proste, ale człowiek ma tą taką własność, że lubi eksperymentować. I ponieważ pseudonauka tym się różni od nauki, że nie jest naukowa, czy nie da się potwierdzić eksperymentalnie, to trzeba dać tym ludziom eksperymentować. Te eksperymenty mogą być bardzo różne. No w wypadku płaskiej Ziemi jest to dosyć proste, że tego muru na granicach nie ma. No w wypadku antyszczepionkowców suche statystyki często są trudne do zrozumienia dla ludzi. Ale wydaje mi się, że gdyby z tymi ludźmi usiąść, przedstawić ich, pokazać tych ludzi, którzy produkują te szczepionki, że to nie jest jakaś wielka big pharma, która ich szczuje, tylko naprawdę o to dbają. Na przykład jak było polio, które powodowało dysfunkcję organizmu, to pokazać ludziom żelazne płuca. Czyli część ludzi nie mogła oddychać i musiała być zamknięta na stałe w takim żelaznym płucu. No to będą niektórzy ludzie nadal płodzi i dzieci, będąc w tych żelaznych płucach. Więc wydaje mi się, że poprzez pokazywanie można tylko tych ludzi przekonać i z dużą szacunku. Witam, dlaczego w teorii względności 1 plus 1 nie zawsze równa się 2? No, w teorii względności 1 plus 1 zawsze równa się 2. Nie do końca wiem, co autor miał na myśli. Pytanie, czy w relacji masa przestrzeń się wygina, czy rozszerza? Gdyż widzimy rozszerzające się atomy gwiazdy i galaktyki, przestrzeń kosmosu. To nie jest takie proste pytanie, żeby na nie odpowiedzieć w 2 minuty. Mianowicie okazuje się, że w teorii Einsteina grawitacja w pewnych szczególnych warunkach może być odpychająca, co powoduje, że czasoprzestrzeń się rozszerza w czasie. I na przykład w takim wszechświecie my żyjemy, który jest wypełniony ciemną materią, która dominuje kompletnie nasz cały wszechświat, co powoduje, że ten nasz wszechświat się rozszerza. Jednak lokalnie pola grawitacyjne są przyciągające, co powoduje, że lokalnie ten efekt jest znoszony i tylko w skali całego wszechświata można go zaobserwować. W związku z czym jest to przyciągające. Można sobie wyobrażać to przyciąganie, znaczy, ja mówię przyciąganie, w teorii Einsteina przyciągania nie ma, ale tak mówiąc powiedzmy po ludzku, bo to nie wykłada ogólnej teorii względności. To przyciąganie bierze się z tego, że każda cząstka chce się poruszać po najkrótszej możliwej krzywej, jednak podłożenie masy powoduje wyginanie tej krzywej. O, na przykład jak wezmę kartkę papieru, prawda? No, mówię, eksperyment. Prawda? I tutaj położę ten mikrofon, o, no to wtedy ta kartka się wygina. No i tak samo jest w teorii względności, mniej więcej, że jak położycie na tej płaskiej kartce jakąś czasoprzestrzeń, to ona jest taka bardzo wyginająca się chętnie. Jak położycie masę, to ona jak gdyby ją wygina, co powoduje zapadanie. I w związku z tym, że to jest takie pozakrzywiane, to cząstki, które lecą po tej czasoprzestrzeni, nadal chcą pójść po najkrótszej krzywej. Jednak ta czasoprzestrzeń jest powyginana, więc trzeba sobie to wyobrażać w ten sposób, że jesteśmy w górach i próbujemy znaleźć najkrótszą trasę w tych górach. Więc być może czasami bardziej się opłaca podejść trochę pod szczyt, czasami bardziej się opłaca zejść w dół, niekoniecznie idąc najkrótszą trasą po prostej, ale myślę sobie, że to jest na inny wykład. Cześć Jasiu, no bardzo mnie cieszy, że ktoś się ze mną. A propos celebryckości Arystotelesa, to błędna diagnoza. Celebryta to ktoś, kto jest znany z tego, że jest znany, a nie ma osiągnięć. W wypadku jego chodzi o to, że w pewnych dziedzinach ma niepodważalny do dziś organon. Jednak ktoś ma osiągnięcia w jednej dziedzinie, nie znaczy, może tak, komentując to. Arystoteles w swoich czasach robił to, co mógł. No nie ukrywajmy, że jest ojcem współczesnej fizyki. Jest ojcem też systematyki biologicznej, też empiryzmu, też w jakimś stopniu jego teorie psychologiczne również miały duży wpływ na to, jak my postrzegamy również dzisiaj świat. Więc jego wkład w naukę jest niezaprzeczalny. Chodzi mi tylko o to, że przez 2000 lat wszyscy brali na wiarę tylko dlatego, że tak Arystoteles powiedział 2500 lat wcześniej. Nie w ten sposób należy uprawiać naukę i właśnie gdyby Kopernik, oczywiście Kopernik i inni wyzwolili nas z tego rozumienia, więc staramy się nie wracać do tego. To tylko miałem na myśli, sam jestem jak gdyby pod dużym wrażeniem myśli Arystotelesa i faktu, że był w stanie jakiś taki spójny system zbudować, który jak na tamte czasy był rzeczywiście bardzo ciekawy. Trzeba przede wszystkim odpowiadać na ich wątpliwości i pytania. To chyba chodzi o osoby wierzące w pseudonaukowe teorie. Tak, to z tym pełna zgoda. W przypadku płaskoziemców nie jest tak prosto. Mamy same sposoby zdobywania wiedzy. Czy przyspieszenie jest wektorem? Tak, jest wektorem. Jak doświadczalnie zweryfikować chorzawa grawity? To jest trudne pytanie. Jeśli dobrze się orientuję, ono ma inny sygnał w LIGO szklanych dziur na przykład, czy można to zaobserwować. Po drugie, no, można dojść do tych bardzo dużych energii, widać wtedy od odchylenia od niezmienniczości lorentzowskiej. Niezmienniczość lorentzowska w sektorze materii jest bardzo dobrze przebadana, jednak w sektorze grawitacyjnym nadal jest dosyć słabo przebadana, więc jakiekolwiek odchylenia od niezmienniczości lorentzowskiej, które są badane, mówię, na przykład w sygnałach z fal grawitacyjnych, bo wtedy zmienia się, jak to się nazywa, równanie falowe się trochę zmienia, bo tam dochodzą na język kwantowej teorii pola propagator się zmienia, czyli czyli relacje dyspersyjne się zmieniają, to można zaobserwować. To odpowiedź na pytanie, dlaczego wszystkie satelity na orbicie krążą wyłącznie wraz z kierunkiem. Tak. Podając dowody płaskoziemcze i takie podważają, liczę, że płaskoziemcy. Drogi panie, ale obserwacja wskazuje, że w relacji z masą widzimy rozszerzalność temperaturową, rozszerzające się atomy skoku elektronu Bohra, rozszerzające się przestrzeni międzygalaktycznej. I to, co pan powiedział tutaj, to rzeczywiście jest prawda, że rozszerzają się przestrzenie międzygalaktyczne. Jednak jeden efekt nie musi przeczyć drugiemu, bo to, co się dzieje lokalnie, niekoniecznie musi się dziać globalnie. Czyli to, że mamy tą studnię grawitacyjną lokalnie, nie oznacza, że globalnie to często przestrzeń się nie rozszerza, tylko to jest zupełnie inna skala. Chętnie mogę przygotować taki wykład na ten temat, ale to wolałbym się podeprzeć trochę slajdami, bo łatwiej jest wtedy pokazywać pewne rzeczy. Fajnie i normalnie prowadzisz tego live'a, dziękuję bardzo. Szanowny Pani Janie, już niedługo doktorze Kwapiszu, dokonania którego z dzisiaj wymienionych naukowców w największym stopniu wpłynęły na Pana inspirację astrofizyką. Myślę, że tego naukowca nie wymieniłem, jednak wydaje mi się, że najbardziej zainspirował mnie dwie postaci. Jedna na samym początku studiów. Ja nie studiowałem fizyki, studiowałem matematykę i chemię na początku. Fizyki w ogóle się trzymałem jak najdalej, nienawidziłem tego. Jednak pewnego dnia na pierwszym wykładzie u profesora Żatnickiego, którego tutaj bardzo gorąco pozdrawiam, zresztą fantastyczny człowiek, swoją drogą, aczkolwiek wykład wydawał nam się wtedy nudny, jak to świeżo upieczonym studentom. Mój kolega przyniósł butelkę wódki, którą wypiliśmy i ja mówię, stary, ale ten wykład nudny. Możemy się czegoś pouczyć, a nie taki bzdur słuchamy. Znaczy, mówię, wykład zresztą później ciekawy i tak dalej. Zresztą profesor Czarnecki, wybitny specjalista w fizyce cząstek elementarnych i jak mówię, bardzo ciekawy człowiek, z którym zawsze można ciekawie porozmawiać. Ale mój kolega mówi, słuchaj stary, są takie wykłady prowadzone przez takich dwóch super facetów dla olimpijczyków, nie takich hardkorów. No, to ja mówię, jak to się wypiło, no dobra stary, no to idziemy na ten wykład. No i co się okazało, oczywiście spóźnieni, bo to było na smyczkach, ja mieszkam w okolicach Łomianek, a smyczki to jest zupełnie drugi koniec świata, ja tam, dla mnie, przynajmniej nigdy tam nie byłem, wiem tylko, że jest McDonald's spóźniony i tam widzę, że jakiś, no mniej więcej 50-letni facet wywija przy tablicy i mówi, no dzisiaj liczymy pigiumiu, tutaj czterowektory, udowodnię wam, że z transformacji, że z zasady Galileusza wynika Einstein i wszystko i samo słodkie i że Newton się myli. A ja myślę, no, ktoś pierwszy raz mówi, że Newton się myli, no ciekawe. Następnie przez dwie godziny on coś tam nawijał przy tej tablicy. Nie w ząb nic nie zrozumiałem, ale zrozumiałem jedno, że to jest to, czym chcę się zajmować, że pierwszy raz było coś, co wymagało ode mnie myślenia, a nie tylko przepisywania wzorków, które można było na przykład z chemii robić, przynajmniej na power. Zresztą później to trochę też pracowałem naukowo, jeśli chodzi o chemię, ale powiedzmy, że ta fizyka mnie wciągnęła, a tym kimś był Krzysztof Meissner, który jest dzisiaj moim promotorem. Drugą osobą, która mnie zainspirowała do fizyki teoretycznej jest Ed Witten, ale dlaczego tak jest, to myślę, że to zostanie między nami. Ale jest to osoba, która powiedzmy bardzo mi kiedyś pomogła. Dla informacji, Ed Witten jest medalistą medalu Fieldsa, czyli matematycznego Nobla i jest uważany za najinteligentniejszego człowieka żyjącego na Ziemi i jest on dla mnie źródłem ciągłej inspiracji i śledzę wszystkie jego dokonania. Czy zwykły... mogę się później odnieść, może jeśli chodzi o te komentarze, jeszcze tutaj wybiorę. Czy zwykły człowiek może sam dojść do tego, że Ziemia jest kulą? Myślę, że może, no, poprzez obserwacje na przykład horyzontu. jest ten klasyczny przykład, że jak się stanie w porcie, to widać, że statki, najpierw wyłania się maszta, a później kolejne części statku, aczkolwiek jeśli mogę coś zaproponować, podróż kształcą, więc polecam podróż dookoła świata. Chętnie doradzę różne miejsca. I to jest też fajne w nauce, że można te podróże dookoła świata odbywać. Widzę, że ktoś tutaj odpowiada na pytania. Może inaczej, jeśli chodzi o wygnanie i rozszerzanie, to myślę sobie, że warto zajrzeć do teorii, jak on się nazywa, Nordstroma. I tam przestrzeń się tylko rozszerza, a w teorii Einsteina jest trochę inaczej, bo się rozszerza i wygina. Bo rozszerzanie, może tak, pozwolę sobie na chwilę na wtręt matematyczny. Rozszerzanie to jest związane z czynnikiem konforemnym, który stoi przed metryką, i metryka w teorii Nordstroma jest konforemnie płaska, w związku z czym jest tylko rozszerzanie, a w teorii Einsteina jest również wyginanie się, ponieważ metryka nie jest konforemnie płaska. No, mam nadzieję, że taka odpowiedź. Nie chcę tutaj wchodzić w te kwestie, mogę kiedyś poprowadzić. Widzę, że tutaj zostały komentarze zdominowane. Kiedy zdecydował się pan zostać badaczem kosmosu, to myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. Czy jeszcze mam jakieś pytania? Tutaj widzę, że dyskusja rozgorzała odnośnie tego. Chyba na wszystkie odpowiedziałem państwa pytania. Mogę jeszcze spojrzeć na Facebooka. Nie widzę, nie słyszę. Jeszcze spojrzę na Facebooku, jak to się dzieje, czy coś tam, jakieś są komentarze. A jeśli nie, to bardzo państwu podziękuję. Nie widzę tutaj jakichś komentarzy, nie widzę, że ktoś dodawał coś. Jeśli nie, to bardzo państwu podziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w jakimś czasie. Ja też postaram się wrócić z jakimś ciekawym dla państwa tematem. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, tak samo jak dla państwa. Ale myślę sobie, że warto o tych rzeczach dyskutować i warto czasami spojrzeć dalej niż tylko nasze podwórko, gdyż cóż, no, tym się profesjonalnie zajmuję i tak się stało, że to mnie fascynuje. I dziękuję państwu, życzę miłego dnia, dobranoc.